Tak chciałem zapytać, czy wiemy, czym się, jakim wersetem się kończy Stary Testament? To tak, jak wiemy, objawienie Jana, czym się kończy Nowy Testament, to czy wiemy, czym się kończy Stary Testament? A Malachiasza, ostatni rozdział, ostatni wiersz. Dwa ostatnie wiersze. Dobrze to wiedzieć. Bo do nas przenoszą dalej do Nowego Testamentu. Tutaj jest mowa o tym, że przyjdę, pośle ponownie Eliasza, właśnie Jan Chrzciciel, który zaraz się objawił w kolejnych też wierszach Ewangelii. Bóg tak redagował to, tak uczynił, tak się Biblia została tak zredagowana księgami. Te najważniejsze księgi, te takie, które są tylko i wyłącznie od proroków i kronik, a nie te inne jakieś mędrców. Ich nie ma jak w Biblii Tysiąclecia. To są tylko te, które są. Właśnie Malachiasza się kończy, że zwróci Bóg ponownie ojca do syna, syna do ojca, a wcześniej, że Eliasz przyjdzie i odnowi wszech rzeczy. No tak to było w Malachiasza i właśnie do tego chciałem nawiązać tego słowa. Wrócimy jeszcze do księgi Malachiasza, Bóg pozwoli też i na koniec. A chciałbym dzisiaj tak podzielić się z objawienia Jana, 21 rozdział, to też już jest przedostatni rozdział Biblii i proroctwa i Apokalipsy, czyli tego, co ma się wydarzyć. To jest wszystko to w objawieniu Jana, co ma się wydarzyć. Zresztą w każdym proroctwie było, co ma się wydarzyć, ale wiele rzeczy już się wydarzyło. Objawienie Jana jest już proste, które jak zakończysz się spełniać, to zakończy się już wszystko. Dlatego też i kończy się słowami: przyjdź Panie Jezu. Prawda? Łaska Pana Jezusa Chrystusa będzie z wszystkimi, a ten, który świadczy o tym, mówi 20 wiersz: tak, przyjdę wkrótce, amen, przyjdź Panie Jezu. To właśnie są ostatnie słowa. I tutaj chciałem podzielić się 21 rozdziałem na początku, jak czytamy. Często to lubimy czytać, szczególnie jak jesteśmy w takim jakimś smutku, goryczy. Czytamy, tutaj to słowo jest do wierzących ludzi. Akurat tych 8 wierszy. I tutaj jest mowa też do innych ludzi, ale do nas to się mówi. Do nas to nie jest słowo upomnienia, napominania, tylko faktów. Akurat ten 21 rozdział jest faktem, faktami spisanymi i co się stanie też i z tymi, którzy Bogu nie służą, ósmy wiersz, ale to jest do wierzących tutaj słowo w tych 8 też wierszach, jakby też i poniżej. I tutaj właśnie jest to, że Jan, ten, który był takim umiłowanym uczniem Jezusa Chrystusa, a raczej tak Jan umiłował bardzo Jezusa Chrystusa i to miłość była taka, jak Dawid wspominał, że przyjmowała dusza Jonatana do duszy Dawida. Tak właśnie sobie cały tydzień rozmyślałem, ale wczoraj z Pawełkiem rozmawiałem o tym samochodzie. Tak samo tutaj ta dusza przywinęła Jezusa do Jana, a Jana do Jezusa. I nawet Jezus powiedział, że a co tobie do tego, Piotrze? Gdybym chciał, to może żyć nawet i 1000 lat, i 2000 lat, Jan, prawda? Ty patrz tylko o sobie, o siebie i siebie sprawdzaj i siebie pilnuj. No i ten Jan właśnie to wszystko widział. Bóg, oblubieniec, oblubienicy, pokazał tą całą przyszłość. I tak pisze Jan: widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. zwycięstwa odziedziczy to wszystko i będzie i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. No chciałem przypomnieć to słowo z Malachiasza, ostatni wiersz. Tutaj też jest mowa o ojcu i synu. I to będzie. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, bałuchwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. I to jest takie słowo dla nas, abyśmy zobaczyli się, czy my też tak możemy zobaczyć w swojej wierze, w swojej wierze i w swoim takim duchowym zrozumieniu, objawieniu od Pana, czy możemy też tak zobaczyć to, co nas czeka. To się czuje, bo nadzieja, którą nadzieją w życiu duchowym, w duchowy sposób biblijny jest Jezus Chrystus. Wiara jest tylko od Boga, nie ta, co, z czym się urodziliśmy, jak to było w tamtym tygodniu. Nie nadzieja ta, którą mamy z ciała swojego, tylko nadzieją jest Jezus Chrystus. Jeżeli nadzieją jest Jezus Chrystus, to też i wiemy, co mówił Jezus do nas. Jak idzie do nieba przygotować też mieszkania, miejsce, to wszystko możemy sobie wyobrazić. Jak sobie wyobrażamy cieleśnie, gdy mamy gdzieś przenieść się z rodzinnego miejsca, jakieś obce, mamy już zdjęcia, już oglądamy, już sobie wyobrażamy, jak to wygląda, jak to miasto wygląda i to mieszkanie, i co zrobimy w tym mieszkaniu, jak urządzimy tą pracę nową, to wszystko tak już przygotowujemy, jak być może jakieś trzeba też i ubrania nowe kupić, przygotować się świeżo, czy tak samo możemy to sobie wyobrazić. I wtedy jest aktywna nadzieja. Właśnie o to chodzi, że właśnie wtedy jest nadzieja. Czytając objawienie Jana o tym, co nas spotyka i o tym, cośmy teraz czytali, to właśnie mówimy o nadziei. To nadzieja nam pokazuje, to nadzieja nam to objawia. I to, co tak się widzi duchowo, potem staje się też i faktem. No i tutaj ta nadzieja nam pokazuje, tutaj to wszystko przeminie. To wszystko się zmieni. To wszystko ulegnie zmianie i końcu. Do tej pory końców nie ma. Jeżeli chodzi o koniec. Ktoś myśli, że jest koniec. Śmierć jest końcem. Nie ma końca. To wszystko trwa. To wszystko istnieje. Aż do czasu zamknięcia wszech rzeczy. My możemy sobie skończyć budowę domu, remont czegoś, a to nie jest koniec. Bo albo to ulegnie całkowitemu zniszczeniu, już proch się obróci, albo będzie ponownie remontowane za 10 lat czy 15, prawda? To nie jest koniec. To koniec jest dla nas, żeśmy jakiś na ten moment wykonali. Ale jak jutro będzie usterka, okaże się, że to nie był koniec. Cały czas jesteśmy w trakcie. I nasze życie jest w trakcie. Ci, co uważali od Adama po teraz, oni są czas w trakcie. To jest pięknie słowo napisane, że Bóg jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Nikt nie może tego ustalić. Samobójstwo nie może tego zmienić. Nie ma takiej rzeczy, czy możliwe, żebyśmy mogli coś skończyć. To jest tylko iluzoryczne, takie dla nas, że jest jakiś koniec. Że już załatwione jest. Spłaciłem kredyt, zdałem egzaminy. To jest cały czas w toku. To są pewne takie etapy, które nas prowadzają do nieskończonego końca, które po prostu są jakąś cząstką w dominie, czy jak w zdaniach są słowa, litery, to są takie wszystkie, co się to wypełnia. Końca nie ma. Wiemy tylko jedynie z tej Biblii, z Księgi Bożej, że początkiem, końcem jest Bóg. On ma koniec i początek. Nie ma u nas żadnej szansy zakończyć coś. Przechodzimy dalej, oczekujemy, jesteśmy w stanie trwania, oczekiwania. I końca nie ma. I to są takie etapy, które Bóg może nam błogosławić, albo nas zostawić, albo przypatrywać się, co będziemy czynić. Ale to się to nie kończy. To wszystko istnieje. Tak samo jak oddychanie. Ono bez przerwy istnieje. Potem przechodzimy w inne ciała i funkcjonujemy inaczej, nie potrzebujemy oddychania. Jest to zupełnie inna rzeczywistość żyjących ludzi. I tutaj bardzo to ważne słowo jest, że tylko jest Bóg. Jeżeli ktoś w Bogu nie jest, to jego początki i końce są nie scharakteryzowane, nie są też i przygotowane i nie można tego, jak to powiedzieć, nie można planować. Jeżeli jesteśmy w Bogu, to możemy planować, jaki jest nasz koniec. Gdzie staniemy, czy po lewicy, czy po prawicy. Oczekujemy tego. Nie mamy jeszcze tego, tak zbawienie. Czy mamy, ale jeszcze nie osiągnęliśmy. Ono jest osiągnięte, gdy przechodzimy. Gdy przechodzimy próg do życia wiecznego. W tym momencie jest. Bo możemy myślą wtedy Boga odrzucić. Przy cierpieniu i chorobie możemy przekląć. Diabeł może różne rzeczy z nami uczynić. Więc uchwyciłem to zbawienie, ale muszę mieć wiarę do końca. Trzymać to do końca. No i przechodzimy tam. Tam my możemy wiedzieć, że to będzie koniec, bo wiemy i wiarą swoją, i nadzieją nakierowaną w Chrystusie, i wiarą Bożą w te dzieła Boże, które rozumiemy, poznajemy, czy poznaliśmy w miłości Bożej, otrzymujemy to do końca i przechodzimy wtedy jako, i możemy wtedy planować, że tak się skończy. I tam wtedy się rozpocznie. I zobaczmy, co tutaj dalej czytamy, że zacznie się nowe. Już nie będziemy do tego wracać. Możemy sobie wspominać. Ale już nie ma początku Adama. Nie ma początku na naszych urodzin. Naszym ojcem jest Bóg. Stajemy się zupełnie kimś innym. Mamy inne ciała. Inną funkcjonalność tego ciała. Duchowego, niebiańskiego. Tej nieskazitelności, którą Bóg daje. I tam zacznie się nowe. Oto wszystko czyni nowe. I Bóg, to jest piąty wierzch, to wszystko nowym czynię. Bóg uczyni coś nowego, czego jeszcze nigdy w życiu nie było. Dla nas ciało nam pokazuje jutro, że będzie nowy dzień, nowe rzeczy. One się bez przerwy powtarzają w każdym cyklu i w każdym człowieku. Te wszystkie pokolenia. Nic nowego się nie stanie. To są te same segmenty działania Boże, jak i diabła. Cały czas. Dla nas są nowe. Nowe przeżycie. Nowa każda rzeczywistość. Stają się to nowe, ale dalej z początkiem i końcem, który niezależnie jest od nas. A tam się nagle wszystko stanie to prawdziwe nowe, którego nigdy nie było. Nie można tego sobie wyobrazić. To jest takie wspaniałe słowo. Staje się nowe. Coś nowego, czego się nie było na tej ziemi. Tutaj było pewne wypełnienie. Był grzech, był zakon i wypełnienie zakonu przez Jezusa Chrystusa. I nowy czas łaski, miłosierdzia. To wszystko trwa od początku do końca. Ale to Bóg wie, jak to będzie. My jesteśmy tylko cząstką ludzi żyjących na tej ziemi, którzy przychodzą, odchodzą i czekają później na dalszy ciąg, aż będzie ten koniec. Dobrze być wśród tych, którzy właśnie widzą, jak ta oblubienica jest przygotowana, to nowe Jeruzalem, jak to jest to nowe niebo i nowa ziemia i morza nie ma. Nie ma niczego takiego, co by nas oddzielało. Jesteśmy w miejscu, gdzie wszędzie mamy dostęp. Nie potrzebujemy okrętów, statków, samolotów, helikopterów, aby się przemieszczać, bo morze, bo góry, bo to trzeba przelecieć, bo odległości tysięczne są i tego się nie da przebyć w ciągu sekundy. Więc potrzebne to jest zupełna rzeczywistość. Morza już nie ma. Tego wszystkiego nie ma. Staje się wszystko nowe. No i tutaj jest ten przybytek Boga, trzeci wiersz, i Bóg będzie mieszkał z nami. To nie będzie tak, że będziemy szukali Boga, będziemy chcieli tam zapisywać się w kolejce. To jest niesamowite. To, że będziemy mieli dostęp do Boga bez kapłanów, bez ołtarza, bez oczekiwania. Tutaj oczekujemy w modlitwach na różne wypełnienie spraw i zdarzeń i zakończenie czegoś, bo to nazywamy po ludzku, tak w ciele swoim, początek i koniec. Ale tego w duchowym życiu, w rzeczywistości Bożej i w realności Bożej tego nie ma. To dopiero Bóg to uczyni. Ale my to oczekujemy w modlitwach. Jesteśmy nauczeni tak czekać i czekać i czekać. I tak nasze ciało myśli sobie w tym wyobrażeniu oblubienicy i nieba nowego i ziemi, że tam będziemy też musieli coś czekać. Bo to tyle miliardów ludzi, wszystkiego jeden Bóg. Nie, to tak tutaj nie jest napisane. To jest duchowe. Dlatego nie możemy tego zrozumieć. To nie jesteśmy w tym wymiarze, żeby to zrozumieć. jest duchowy, więc to będzie mieszkał z nami, będzie z nami. Ktoś powiedział, kiedyś powiedziałem, że tam nie będziemy się żenić, za mąż wychodzić, nie będzie dzieci. Tylko to, co jest teraz, to po prostu będzie tam. I tam już nowego nic nie będzie, jeżeli chodzi o, że ktoś się urodzi, czy ktoś się co tam stanie. I że tam nie będziemy my myśleć o małżonku, o żonie, o dzieciach. Będziemy się cieszyć i radować, że są odkupieni, są w tym miejscu. I tak, taki może żal był, że każdy będzie mówił mieszkanie dla siebie. No znów samotność, ja lubię rozmawiać, ja lubię z kimś przebywać. No i znów to ciało nam przeszkadza zrozumieć to, jaka to jest radość, że my nawet nie będziemy mieli czasu pomyśleć o tym, żeby sobie tak w cudzysłowie poplotkować, tam jeden z drugim coś pogadać, tak coś, czy pożartować, bo tam będzie Bóg z nami. Będzie z nami, będzie jak powietrze jest, prawda? I będzie z nami i nie będziemy mieli w swoim ciele tym duchowym i w Bożym od Boga danym myśli jakiekolwiek, żeby coś innego było. Gdzie wspólna radość i miłość i to przebywanie to już zupełnie to będzie coś innego niż na to ciało tak to przedstawia. Dlatego dobrze jest, jak Jan spojrzeć na to w duchowy sposób. I to jest trochę łatwiej, bo mając niecałe 9 lat i później troszkę parę lat, to ja miałem bardzo dużo widzeń i także po prostu nie miałem też i czucia, gdzie jestem i co robię, na ileś czasu przebywałem tam, bo takie widzenia tam. Potem mama wszystko, ciekawe, czy gdzie to jest, muszę poszukać w tych wszystkich rzeczach po mojej mamie, jak zmarła, ten zeszyt i spisane te wszystkie rzeczy, co mówiłem świeżo, co widziałem. No i to wszystko... Dlatego mi to łatwiej jest to zrozumieć, bo nie można opisać tego wrażenia, które tam było. Widziałem te kwiaty, jak wyglądają. I są takie namiastki tych kwiatów podobnych i rzadko je ludzie sadzą, ale są te kwiaty, które widziałem tam w niebie. Widziałem te płatki opadające, one były uzdrawiające. Właśnie to mówiło uzdrawiające, ale tam... Będzie wszystko żywe, zdrowe, ale to tak wyglądało. To wszystko, to było takie szlachetne, to miało to wartość swoją. No, widziałem ten cały też i koloryt, no ale to, co się czuje w tej atmosferze, w tym przebywaniu, w tej harmonii międzyduszewnej takiej, nie w ciele, tylko te dusze, no tego to jest nie do opisania. To trudno było. Jako dziecko to miałem większe trudności dopisać. Potem miałem też i sny na ten temat. Dużo. Sny, które potem czytałem w objawieniu Jana. Te wszystkie te rzeczy, które potem inni mieli z innych części świata, listy przychodziły też pod podobne widzenia i proroctwa. Dlatego to jest łatwe. Ale to możemy duchowo zrozumieć. To Boże Słowo nam też trochę objawi, jak to jest. I tak przeczytajmy sobie. No tak, będzie mieszkał z nami Bóg, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I teraz ten czwarty wiersz. Przeczytajmy sobie, żebyśmy zobaczyli, co to znaczą te pierwsze rzeczy, które przemijają. Otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. To się dobrze czyta. Miło się czyta, bo wiemy, że wtedy będziemy w takiej radości, w takim uniesieniu, to czasami namiastkę w ciele przechodzimy. I tam to będzie ciągłe, to będzie niezmienne i nasze ciało i nasz mózg nie będzie miało ograniczeń tego przeżywać. Bo teraz różnie czasami to przemęcza. Brakuje sił, trzeba odpocząć, spać. Trzeba coś uspokoić rozum, który aż pulsuje. Tam tego nie ma. Ta namiastka nie jest namiastką, jest życiem, jest tym wszystkim, co ma być. I nam się wydaje, to będzie wspaniałe. Tak czytamy sobie tak spokojnie o tym, oczy wszelką łzę, czyli po prostu nie będę płakał, będziemy mieli też radość, nie wesoło. Śmierci już nie będzie, czyli nie będę się spodziewał, że kogoś ubędzie. Nikt nie ubędzie z nas, jak tam się spotkamy, będziemy razem. Smutku nie będzie, krzyku nie będzie, mozołu nie będzie, bo te rzeczy pierwsze przeminęły. To, co jest zawarte w tym pierwszym rozdziale początek i koniec, alfa i omega, tych pierwszych rzeczy nie będzie. No a tak zastanówmy się. Tutaj jest u nas to napisane. Czyli płaczemy, mamy łzy. Prawda? Bo to jest do nas pisane. za nas pisane i dla nas pisane. Z oczy Bóg przerką łzy, czyli trzeba mieć łzy, żeby je otrzeć, prawda? Często nie ma ich na ciele, to na duszy jest. Jest ten smutek, jest ten płacz duszy. To Bóg to wszystko otrze, prawda? Otrze to. Czyli spójrzmy na to, że naszym życiem to są te łzy, prawda? Że to jest coś. Chociażby jak ktoś nie ma powodu do łez, wszystko mu się pięknie dookoła układa, to jak sobie otworzy telewizor czy radio, tak się mówiło dawniej, że się otworzy. Jak się otworzy czy włączy telewizor, radio, posłucha, no to człowiek chce się, to dusza chce płakać, jak słyszy to, co oni tam mówią, prawda? Jaki kompromis jest w grzechach, a właśnie to nie jest grzech, to w ogóle o grzechu się nie mówi, a to wszystko jest w Biblii jako grzech. I na przykład się słucha, i te kłamstwa, i te łamane obietnice, i te wszystkie rzeczy, i te wykorzystywanie tylko, żeby zdobyć władzę i za władzą. Nie ma miłości do bliźniego, nie ma poszanowania. Im więcej się powie złych rzeczy, tym lepszy, silniejszy i mocniejszy. Ma swoich też i wyznawców, i wielbicieli. Zresztą, jak tutaj nie płakać, że taki jest świat? Ciężko żyć. A to jest jeszcze opakowane w papierek taki złoty, przyjemny, to jeszcze gorzej, bo to trudno dla ludzi młodych, dorastających zrozumieć, że to jest złe. Bo gdyby to było czarne, brzydkie, trujące, śmierdzące, dymiące jakimś ogniem, jakimś dymem, palące się, to by każdy wiedział, że to jest złe. A tak to jest ładnie ubrane. Te dzieci w tym wyrastają i potem już ich pokolenia idą dalej, krok dalej i krok dalej i to wszystko jest złe. Jak tu nie płakać? Więc nie ma takiego wierzącego człowieka, który by nie miał żalu i nie płakał. Jeżeli jest, to coś nie jest w porządku. Jezus przecież płakał, prawda? I znamy te momenty jego żalu, tak samo i za Jana Chrzciciela, i w innych okolicznościach, i przy Łazarzu, i za Jerozolimą, prawda, że nie przyjęła, że nie miała objawione. Jezus miał żal, płakał, smutek. Jak tutaj nie płakać? Jeżeli tego nie mamy, to znaczy się, że my po prostu jesteśmy obserwatorami chrześcijańskimi. A duchowego życia w nas nie ma. Obserwujemy. Więc nie muszą być. Przynajmniej te w duszy nasze łzy. Śmierć. No to śmierć wiemy. Staszu przeżył ostatnio też, prawda? Po stracie ojca. Śmierć jest ciągle objawiana w środkach masowego przekazu, się dzieje, chociażby z tymi ludźmi, aż się płakać chciało. Ludzie muszą mieć tak źle w swoich krajach i w swoich miejscach, że nadzieję mają w tym, że będą w Europie i będą mieli pracę, pieniądze, zajmą się też rodziną, pomogą, a muszą zginąć. Nie dość, że dużo tysięcy dolarów płacą, żeby znaleźć się na łodzi, dotrzeć do niej tysiące kilometrów, a potem przepłynąć te 100 kilometrów czy mniej. I te łodzie, potem tyle ludzi teraz ginie, tam umiera. Nie mówiąc o tym, że źle, no nie, zbyt dużo ich jest, więc są źle też i przyjmowani, bo co z nimi robić, jak to wszystkim się zająć. Najgorzej mają te państwa, które są najbliżej. I tak, a to ludzie to nie robią, dlatego że są uparci i co na złość zrobić Europie, czy coś takiego. Robią to z bólu. Robią to z krzyku, smutku. Z tej śmierci, przed którą uciekają, bo tam są wojny, mogą zginąć. Od tych łez uciekają. I w cielesny sposób chcą to troszeczkę uspokoić. No jest ten krzyk i mozu. A to cały czas i u wierzących ludzi. Jest krzyk i mozu. Nie ma ludzi, którzy by nie krzyczeli. Jest chrześcijan, ja zawsze mówię o duszy też. Ktoś może charakter mieć taki, ja znam takich kilku mężczyzn, akurat w moim przypadku, których nigdy nie widziałem zagniewanych, krzykliwych, obrażonych, nigdy nie podnieśli głosu swojego, a gdy byli prowokowani do tego, zachowali się jak owca prowadzona na rzeź. O. No, jakiś charakter taki. Akurat wierzącymi nie są. No może są, może szukają, Bóg się dotyka, ale żeby się zadeklarowali, to nie. Mają taki charakter. Ale to wszystko się gromadzi gdzieś wewnątrz. Wiemy, że ci, którzy ukrywają emocje, to najwięcej serce cierpi, organizm cały cierpi. Noc cierpi, bo i spanie, i sprawiedliwy, spokojny, miły, Boży Syn to ma dobry sen. I Bóg to może dać, uspokoić. U tych ludzi może być różnie. To tylko z zewnątrz tak widzimy. Ale to każdy ma. I to jest krzyk duszy, to jest największy. I Bóg słyszy. Bóg zna ich myśli, prawda? Jezus szedł i znał myśli. I wiedział, czy dobre, czy złe. Czy w bojach za nim, czy w przekleństwie. Bóg znał te myśli. I właśnie ten krzyk. Czasami jak mamy ten krzyk zewnętrzny, nie wstydźmy się jego, bo to coś powoduje. To jest odreagowanie tego, co jest w ciele. To jest uspokajanie też i ciała, bo to jest tak samo jak kichnięcie. Kichnięcie, no oczywiście trzeba chusteczkę mieć, ale jak nie masz, no to trudno, ale kichnięcie oczyszcza organizm. I tak samo jest krzyk czasami, który oczyszcza. Nie wstydźmy się go i nie mówmy, że diabeł nam odpowiada cały czas, że jesteśmy o niewłaściwym charakterze i inni są inni, lepsi. Tak, ci, co w ogóle ani nie zatknie, ani się nie gniewa, ani źle nie powie, ani nic. A ty jesteś taki i taki. Jest ten krzyk. Jest to w duszy, jest to w sercu, jest też i na zewnątrz. Ważne, żeby temu nie ulegać i nie mieć takiej formy życia. Tego ciągłego jakiegoś krzyku i niezadowolenia. Ale czasami jest taki jakiś wybuch. Nie możemy się tym gnębić, ponieważ to jest wpisane, że taki jest charakter człowieka. Tak jest człowiek skonstruowany, takie są emocje, to może być, to może się stać. Dlatego Bóg mówi, że to wszystko jest zabierze. Dzieciom swoim, bo to już mamy o życiach, to nie mamy o świecie. Tak samo i mózg. Możemy różnie określać biedę. Możemy określać jakąś taką rozpacz w chorobach. A mózg jest takim ładnym zdaniem, ponieważ on dotyczy i biednych, i chorych, i zdrowych, i bogatych. Bo mózg to jest takie borykanie się, to jest takie pilnowanie się. Zdrowy pilnuje się, żeby nie zachorować. Mozoli się nad tym wszystkim. Zresztą to Jeremiasz, to słowo mozu, mozu Jeremiasza tak znane. To proroctwo od Boga. A bogaty też się musi pilnować, jak i biedny, który chce być bogatszy i mozolić się, tak samo tamten, żeby nie zubożeć, bo jak straci ten standard, prawda, albo utrzymać to, co ma, jest to teraz ciężkie, trudne, opodatkowane i też i konkurencja. Więc też jest i taka sprawa. Śmierć, jak się boją wtedy, prawda, im bogatszy. No i to wszystko, to jest, każdy w mozole żyje i wierzący człowiek w mozole żyje. Ktoś mówi nie, bo przyszedł Jezus Chrystus, był dzień 50, Duch Święty są zamiar świat, przyszła radość, ludzie się nawracali, jest inne życie. No to odwróćmy parę kartek dalej, zobaczymy mozuł apostolski. W więzieniach, w biczowaniach, w kamienowaniach, przeżynani piłą, przeganiani z miasta do miasta. Sam Jezus powiedział, gdy to się stanie, to nawet nie wracajcie w domu, idźcie w góry. Nim zdążycie obejść wszystkie miasta izraelskie, ja przyjdę. No ludzie też nie zdążą, bo to też człowiek żyje krótko. To jest tylko takie powiedzenie, że to się nie stanie. Tak samo jak gdzie padnina, tam sępy się zlecą. Po prostu jest pewna rzeczywistość, która zatacza okrąg i to się cały czas to wykonuje. Tam, to się spełnia. Tak samo Jezus też i tego użył jako przykład. Dlatego ten mozuł zawsze jest i tego też nie będzie. Ładnie Izajasza pisze, że zapomniesz już o tych, co umią liczyć, te wieże, co umią ważyć. To wszystko jest ważne. Dla nas teraz. Jak kupujemy, jak sprzedajemy, to mozolenie się. Zapomniemy o tym. Tego nie będzie. To będzie takie wspomnienie przykre dla nas, ale z Boga z tego wyrwie. Izajasz o tym pisze. No i tutaj ten mozuł też nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I Bóg nam to wszystko odbiera. Jest to cudowne. Ale jak tym żyjemy, to nie znaczy się, że nie jesteśmy szczęśliwsi. Jeżeli mamy Jezusa Chrystusa i nadzieję prawdziwą, która jest w Chrystusie Jezusie i wiarę z Boga, miłość Bożą, to możemy żyć w katakumbach, więzieniach, o tym, że Bóg wszystko czyni nowe, wspaniałe, początek i koniec mówiliśmy, ale tutaj jeszcze w szóstym wierszu jest jeszcze jedno słowo, o którym chciałem wspomnieć. Ja pragnącemu dam wodę żywą. Ze źródła wody żywej darmo dam. Ale tu jest słowo pragnącemu. Nieraz jest tak, że chodzimy i usilnie kogoś za uszy czy za krawatkę, bo nie można, bo nie każdy ma krawatkę, ale nie można. Może wyciągnąć, a chodź, a skosztuj, a napełnij sobie tej wody. A zobacz. I tak chodzimy. Nie róbmy tego. Jezus tego też nie robi. Znaczy się, no róbmy to. Jeżeli chcemy spełniać swoje życzenia, takie konieczność, no róbmy. No. Chodźmy, pilnujmy tego. Ale jeżeli chodzi tu o coś inne. Jeżeli ktoś mnie zapragnie i nie chce, to gdybyś mu wlała do ust na siłę, otwierając, nie wiem, komu tak się wlewa, pies nie lubi tabletki przyjmować, więc czasami trzeba mu te szczęki mocno otworzyć i tam coś mu jeszcze zaraz woda musi połknąć, nie? Bo to on połyka szybko tym jęzorem. Jeżeli dasz na siłę damy, to nic z tego nie ma. Jezus zawsze podchodził do człowieka, czego chcesz ode mnie? Mimo tego, że hulał, że był ślepy, czego chcesz? Co chcesz, abym ci uczynił? Czego oczekujesz ode mnie? No i wtedy patrzymy, ten człowiek, bo był pragnący, on tego chciał. Jeżeli ktoś nie zadeklaruje z siebie, żeby życia swojego Bogu oddać, to za niego tego nie możemy zrobić. I napić się wody za niego też nie możemy. I wcisnąć mu na siłę do ust nie możemy. Bo Bóg patrzy na serce człowieka. Jeżeli on tego robi, nie, robi to z niechęcią czy nieszczerze, to jest to zbędne. Jest to cielesne. Jest przeszkoda, jest bariera. On to musi zrobić. Jest jedna recepta, aby z tym się uporać. Modlić się o tą osobę. Nie na siłę, nie osaczać, nie robić takiego gwałtu, jak gdyby, bo tak to wychodzi psychicznie. Tylko wtedy, jak widzimy opór, to modlić się o tą osobę. Jeszcze się nie zdarzyło takiej sprawy, żebym nie miał ulgi przynajmniej z tej modlitwy, albo zobaczyć wykonanie dzieła, że modlitwa odniosła skutek. Bez reakcji. To modlitwa jest. Bo człowiek musi zapragnąć. Ten człowiek, co leżał przy sadzawce Betesdy, on bardzo pragnął wskoczyć, ale on powiedział, że on nie zdąży wejść. Jeżeli ta osoba tak bardzo pragnie, wtedy mamy sens jej pomóc, bo ona tego pragnie, ale nie może zdążyć. I Jezus wtedy jej pomógł, nie musiał wrzucić do sadzawki. Jak anioł wchodził i poruszał, wtedy to się stało. Ale sam pomógł. Więc to jest wtedy sens, że ktoś pragnie, a nie może. Ale ja zmarnowałem bardzo dużo życia, czasu i dla rodziny, i dla innych, i dla zboru. Zajmowałem się ludźmi, którzy prowokowali mnie, że chcą się zmienić. Kilku z nich umarło. Do samej śmierci żaden z nich nie nawrócił się. A ja wiedziałem, że oni mnie oszukują. Że on nie skorzysta z pracy, z pieniędzy, z czegoś tam, z możliwości. Ułatwić sobie życie. I to nie jest to dobre. Znaczy to mamy sens, bez sensu. To jest po prostu rzucanie to na wiatr. Rozsypywanie pereł tak po prostu. Wyrzucanie. To, co Bóg ci daje, błogosławieństwo. Nie zużywasz tam, gdzie trzeba, tylko po prostu je wyrzucasz. To między świnie, między, jak tam powiedział Jezus, że czego się nie rozrzuca. A wycinka nawet o tych psach, prawda? Tam Jezus powiedział, że chleba się nie daje takim psom. Księgniczą. Ona mówi, ale jak im coś spadnie z tego stołu, to będą skosztować. Ja chcę tak właśnie skosztować. Pokazała swoje pragnienie i wtedy to uzyskała. Ludzie muszą pragnąć, duchowo pragnąć. Inaczej zmarnujemy swoje życie. A często też i decyzje, które mieliśmy wyrazić czy dokonać, minie ten czas. Tego zmarnowania. Pamiętajmy o tym, to musi być pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej. Pragnącemu. Kto się czuje, to Jezus powiedział tak, że brzemię jego jest lekkie, przyjdźcie do mnie, pragnący, spracowani, da wam ukojenie. No ale on nie mówił o Stasiu, o Zbysiu, Romek, chodźcie, nie. Tylko rzucał słowo. W nas coś się rodzi. Ja chcę. I to jest to. Pragnący. I temu Bóg wtedy da. I wtedy nie ma wilków. Wtedy to normalne jest. Jeszcze takie słowo do tego, na przykład mamy różne powody, aby na ludzi się obrazić. No powodów nie trzeba dużo szukać. Prawda? Gdybyśmy pozwolili pochulać swojej duszy i ciało, to byśmy szybko sobie wzięli taką osobę na tapetę i co ja w nim złego zobaczyłam? Nie, czy zobaczyłem? Szybko się znajdzie. Jedna rzecz na pewno. Ale też i kilkanaście. Zwykła. Ale w związku z tym, że ta osoba jest dla mnie pożyteczna, potrzebna, czy mi nie przeszkadza, nie jestem obojętny, to po prostu żyjemy, jak żyjemy. Ale wyobraźmy sobie, gdy żyjemy tak z Bogiem, z Boże, padnie dwóch lub trzech i nagle zobaczymy uboga albo u tych dwóch, trzech w imieniu Chrystusa zgromadzonych coś nas odepchnie, zgorszy. To przypomnijmy sobie słowo Jezusa Chrystusa, który powiedział, że błogosławieni jesteście, gdy wytrwacie w pokuszeniach Bożych, w tych zgorszeniach. Ile ludzi go odepchnęło Jezusa Chrystusa, abyście wytrzymali? Jezus Chrystus to miał. Więc każdy z tych dwóch, trzech w imieniu Jezusa Chrystusa zgromadzonych też to mogą mieć. I właśnie to jest a propos tej duszy, co przybyła do nasza, Zresztą na początku przygnęła, bo chętnie był z Jezusem, ale do Dawida i od Jonatana dusza i do duszy dla Dawida. Wtedy brat powiedział, że można powiedzieć coś niewłaściwego. Na przykład Jonatan słyszał o Dawidzie, ale to po prostu nie ma dalego znaczenia. Jego dusza tak przygnęła, że po prostu te rzeczy tak powiedziałeś, nie?
Znikają.
I tak powinno być. Jeżeli mamy ugruntowaną miłość Bożą w sobie, jeżeli ona funkcjonuje, to w Jezusie Chrystusie nie będziemy patrzeć na to, co może nas zgorszyć. Czy może przeszkodzić w Jego mowie, którą ludzie określają twarda, któż to może zdzierzyć, czy jak
słuchać.
I wtedy takie jest pytanie. Jeżeli my lubimy jednak karmić swoją duszę. Nie tą, którą Bóg zmienił, tylko swoją duszę takimi rzeczami, że tak się gromadzi. To jest jedna ze sióstr w Orkuszu, to mówiła, no, ja już to sobie teraz, jak ona takie się zdaje. W każdym razie chodziło o to, że jak się kubek przeleje, to dopiero wtedy uda, nie? Jeszcze trochę, jak to się mówiło w tym potocznym takim, no w każdym razie jemu się gromadzi, ale czekaj. Przy taki moment.
Czara goryczy,
tak? Taka czara goryczy, tak. I wtedy, jak się to przeleje, to ja mu dopiero pokażę. Ja sobie go wypożyczę. No, wypożyczę go. Tego nie wolno zbierać. Czy my żyjemy? Od Jezusa byśmy, ja nie wiem, czy tydzień, dwa i byśmy odeszli w tamtych czasach. Bo wiele rzeczy od niego Jezus wszędzie wyjść i zrobić. I wiele poprosiło o uzdrowienie już rzeczy, a on napadł tego sparaliżowanego i też stracił tyle czasu. Tam zanim dawno zebrali, tam on rozmawiał z ludźmi, był, ścisk, a tu mógł wiele innych uratować, a nie uratował. A moja córka w tym momencie umarła z głodu, a mogłaby ten chleb skorzystać. Oj, jak Jezus. I wiele jest sytuacji, w których ludzie mogliby zauważyć, że coś było nie tak. Dla jego osobiście. Jeżeli jesteśmy niepragnący, pan tutaj pisze, że pragnący, to wodę może otrzymać, które źródła, albo wodę żywą. Tylko szukamy takich sobie, takich rzeczy, bo to nas to karmi. To my nie będziemy nigdy z Bogiem. To jest zmarnowany czas. To musimy szybko tego od siebie wyzbyć. Musimy szybko pójść do lekarza i tym Bożym skalperem od Boga wyciąć to koniecznie szybko, tą gangrenę, tą rzecz niezdrową z naszego ciała. Bo ona się rozejdzie. Jak korzeń zgorzkniały korzeń, tak? Które najpierw rośnie tak, a potem pójdzie do góry i wyjdzie na zewnątrz, to wszystko się objawi. Jezus powiedział, że to było, co było ciche, w piwnicach będzie na dachach ogłoszone. To wszystko będzie objawione. Nie ma takiej rzeczy tajemnej, która nie będzie objawiona. To musimy to likwidować. I wiele przez życie swoje chrześcijańskie słyszenia, ktoś powiedział, ja nie robię tego, tamtych nie lubię, tamtego tego, bo tamto. Dobrze. Trzeba się pilnować. Niewłaściwi ludzie, niewłaściwe związki, niewłaściwe rzeczy. Trzeba być ostrożny. Ale żeby z Boga zrezygnować, z łaski Bożej i stać się solo i nie szukać społeczności, do której cała Biblia o tym mówi, Jezus nawet, jak już szedł się modlić, gdy chodziło o Jego śmierć, to chociaż wszyscy uczniowie byli w pobliżu, jednak koło siebie wziął jeszcze takich, wziął trzech i wybranych, prawda, takich niby, tych, którzy, na których też i polegał. Którzy byli tacy wybijający się z tego tłumu. Jeżeli tego nie mamy, ja się tak pytam. Masz powód, aby się odepchnąć od Boga, od wszystkiego. Zawiodłeś się. No masz powód. Ale czy ten jakikolwiek powód na tej ziemi, zebrany nawet w jedną całość, czyli powiedzmy miliard powodów różnych ludzi spadły na nas i mamy my ten miliard powodów, to jaką wartością jest to, co nas przyciąga do Boga w takim razie? Taka dusza Jonatana do Dawida, że to znika. Ten miliard powodów powinno zniknąć, gdy mamy połączenie duszy z duszą, jeżeli chodzi o Boga i z braćmi. W mojej sytuacji dam taki przykład. W Kościele się rozeszło, Sosulski tam coś tam, te rzeczy tam były. To były lata 80, to już dużo lat, to już nie ma o czym co tak mówić, no ale jak ktoś czytał, czy słyszał, bo też książki pisane są, że Sosulski tego. I bracia rzucili się na Kazika, który był w kościele tam u góry, jak to powiedzieć, no tam w hierarchii, w zarządzie. I od razu wszyscy bokiem. Właśnie wszyscy. To było mylne, że wszyscy, ale to było bardzo objawione, że bokiem. Jeden brat, który do tej pory jest pastorem w Bydgoszczy, który uważany był jako człowiek taki, jak apostoł Paweł pisał do Tymoteusza. Żeby słowo Boże mówić czyste, zdrowe, trzeba karcić, gromić, to tak trzeba zrobić, w tym takim sprawiedliwości, w tym. I on taki na ten był. I on jeden powiedział innym, którzy zaczęli się w tym wszystkim też i bawić. Bawić się tym, bardzo dobrze się bawili, a też mieli szansę jakieś też roszady zrobić, prawda, a najchętniej to tak z pastorstwa zrzucić, a z tamtego zrzucić, a zmienić. Jaki to duch? To w ogóle, o czym my mówimy? To w ogóle trzeba w tym momencie Biblię zamknąć, żeby ona tego nie słyszała w ogóle, ta Biblia, co ja mówię teraz. Tego niemożliwe jest w społeczności Bożej. Gdzie właśnie miłość do nieprzyjaciół nawet jak jest, wtedy czyni nas synami Ojca. O tym chciałem wspomnieć, tylko nie wiem, jak to będzie z czasem, ale Jezus tego uczył w kazaniu na górze. Jeżeli chcemy, żeby się wypełniło to, co z Malachiasza jest, żeby zwróciły się zwrócić Ojca do Syna i Syna do Ojca, to właśnie tam jest napisane, że chcecie być synami Ojca, to musicie miłować nieprzyjaciół swoich. A tak było wręcz odwrotnie. Lepiej, żeby tego nie było słychać duchowo. I wtedy ten brat miał, jeżeli mam komuś wierzyć jako wierzący człowiek, a wcale myśmy nie byli przyjaciółmi. Znaczy, różnica wieku była zresztą duża. Tylko powiedział tak w Duchu Świętym. Jeżeli mam komuś wierzyć, to nie będę wierzył jakimś redaktorom z gazety, tylko swojemu bratu w Chrystusie. Nie bratu cielesnemu, rodzonemu, ale w Chrystusie. Jeżeli on mi powie, że tam rzeczywiście takie rzeczy są, no to wtedy na podstawie jego słów, zresztą Biblia nam mówi, że Jeżeli o takie rzeczy chodzi, to trzeba mieć tych świadków, dwóch, trzech i tak dalej. W naszym przypadku nie było świadków. Tylko to była politycznie strona rozdmuchana. Potrzebna dla pokazania solidarności. I potem się okazało, że było inaczej. Wiecie, że jeden brat mnie przeprosił. Znacie go, nie będę wspominał. Jeden brat przyszedł do mnie, przeprosił mnie, że miał o mnie złe myśli. Przez całe życie nikt mnie nie przeprosił z tych, co napsuli krwi, jak to się mówi, popsuli opinii, zdradzili miłość. Nie było czegoś takiego, żeby przeprosić. Czyli to zostało nierozwiązane dla nich między nimi a Bogiem. To są węzły, które zostały. To powinni to naprawić, bo to były publiczne oskarżenia. Ale nawet gdybym był winny, to powinni mnie miłować jak nieprzyjaciela swojego. Właśnie to jest to. Tego chciałem dotknąć. Że co jest wartością dla moją do Boga? Jeżeli taka błahostka cielesna tego świata, dla której przewidziana jest alfa i omega. Alfa już była, teraz omega jeszcze. Początek był, a teraz jeszcze koniec. Czyli to przeminie, tego nie będzie. Jeżeli to jest ważniejsze niż to, co zakonodawca i sędzia najwyższy, sprawiedliwy, jaka więź jest do niego w takim razie moja, skoro tamto jest silniejsze? Ja wolę to wszystko zrezygnować z tego. Więc chciałem to powiedzieć, bo to jest obrona przeciwko plotkami, to jest grzech. Ludzie nie wiedzą, a to jest wielki grzech. Jeżeli tym lubimy żyć i to słuchać, i to przekazywać, i tym funkcjonować, i to ma określać naszego brata albo siostrę, to jesteśmy po prostu tymi ludźmi, którzy się nie mieszczą w miłości Bożej. Którzy nigdy nie zapragnęli. Bo dla nich wartość Boga to jest tylko iluzoryczna. To jest wyimaginowane. To jest coś platoniczne. To jest po prostu jakaś idea, jak solidarność, jak komunizm, socjalizm. Coś, co nie rozumieją do końca, nie wiedzą, ale po prostu czują, że to jest, oni się z tym utożsamiają. Musimy się na nowo narodzić. Tutaj nie ma jakiegoś rozumowego podejścia. Ty się musisz na nowo narodzić. Mnie to po prostu nie interesuje. To znika. Moja dusza musi przybyć do duszy Chrystusa. I wtedy nie ma takiej siły, która by mnie oderwała. Tego nie zdążyłem w tamtym tygodniu przeczytać. Może przeczytam teraz, bo jest taki dobry czas i ten. Rzymian 8 rozdział. Ósmy rozdział, strona 1216, od 33 wiersza, jest dla naszego ciała i dla naszej duszy. To, co nas nie oderwie od miłości Chrystusowej Bożej, jest dla ciała najpierw i potem dla duszy. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia, 33 wiersz, 34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, a ten przecież stara się za nami. To jest taka wartość, że żaden Sosulski, żadne gigantyczne problemy i skandale całego świata nie są w stanie mnie od tej miłości od Boga Chrystusa odłączyć. Ja będę miłował tą osobę, bo Bóg ją umiłował i zbawił. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. To dla naszego ciała jest. Co nas może oderwać od miłości Chrystusowej? My musimy zrozumieć, że a pastor nie chce mówić, co mówi, a ja i tak kocham Boga. Jeżeli my łamiemy to przykazanie niemiłowania nieprzyjaciół, z tej miłości nie ma nic. Trzeba to sobie wbić do głowy. Nie ma nic. Dlatego musi to wszystko, co tutaj dla naszego ciała było, musi to nie mieć żadnego znaczenia. Nie ma na to wpływu. Nic nas nie może oderwać. Ale jeszcze dalej, to co jeszcze rozumem swoim zrozumieć nie możemy, dla naszej duszy. Albowiem jestem tego pewien, 38 wiersz, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I ktoś powie, ja Boga kocham, bo mnie nie kocha. To jest egoistyczna miłość. Boża miłość nie jest egoistyczna dla nas. Świat nam daje, urodziliśmy się w miłości egoistycznej, która spełnia nasze oczekiwania. Bóg nam daje miłość dla innych. To jest Boża miłość. To nie jest samolubność. To jest dawanie dla innych. To jest Boża miłość. W Bożej miłości nie ma czegoś, co jest dla mnie. Przeczytajmy sobie chociażby z Efezja. Nie ma żadnego, czy w Galacja, nie ma żadnego, że w miłości Bożej jest coś dla mnie. Zobaczmy w Koryntian, 13 rozdział. Jest to miłość dla innych. Nie dla mnie. Są to cechy tej miłości. Więc trzeba wypełnić to, co powiedział Jezus. Tutaj w kazaniu na górze na stronie 1322 Ewangelia Mateusza 5 rozdział 43 wiersz. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Moc modlitwy. Nie tylko wstawienniczej, żeby ktoś zapragnął, przyjął Chrystusa, a nie moje naskakiwanie, które do śmierci go będzie niespędzone. On musi duchowo pragnąć, żebym ja mógł to uczynić. Cieleśnie się od tego się nie wyrazi, ale my czujemy potwierdzenie w Duchu Świętym, że on wymaga takiej opieki, jak ten sparaliżowany przy sadzawce Betezdy. Jak ten, który był przy pięknych drzwiach, gdy Piotr przechodził z Janem i uzdrowił go w imieniu Jezusa Chrystusa. On musi go zapragnąć. On musi powiedzieć, ja chcę, tylko nie mogę sobie poradzić. Nie wiem jak. I Bóg nam musi to w modlitwie potwierdzić. I mamy taką siłę w modlitwie, aby ten człowiek się zmienił nawet bez jednego słowa z naszej strony. I tutaj jest to samo z tą miłością, że mamy temu nieprzyjacielowi ofiarować miłość swoją. Zobaczmy, że ten, którego brzydzimy się nawet odzienia jego, jak czytaliśmy w liście Judy, ma być litość połączona z obawą. Ale dalej litość. Tam nie ma czegoś takiego, że on już jest stracony. Koniec planuje tylko Bóg. My nie możemy czegoś skończyć. My nie wiemy, co z tym człowiekiem będzie. Bóg planuje. Dlatego mamy tylko miłować nieprzyjaciół, tych, którzy nas prześladują. Abyście byli synami Ojca Waszego. Więc jeżeli ja miłuję nieprzyjaciela swojego, tym bardziej Halinkę, Andrzeja, Gabrysię i po kolei tutaj Jolę. Proszę?
Gabrysię, Andrzeja, bo to tak miłość.
Tym bardziej miłuję, bo jeżeli ja potrafię nieprzyjaciela miłować, prawda? A zobaczmy, ile jest zgłoszenia w kościołach i w zborach tylko dlatego, że tam coś, komuś, kamyczek do buta wpadł. Abyście stali się synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy Was miłują, jaką już macie zapłatę, czyż i celnicy tego nie czynią. A jeśli byście pozdrawiali tylko braci Waszych, cóż osobliwego czynicie, czyż i pogany tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Bo mówimy o miłości doskonałej. To jest ta miłość. A tutaj wcześniej, jak już jesteśmy, to przeczytajmy, jak Jezus nam pozwala zwrócić swoje oblicze do Ojca, Ojca do Syna. I tutaj jest mowa połączyć człowieka z Bogiem, Stworzycielem swoim. Daje całe błogosławieństwo, 5 rozdział. Dla ubogich, ubodzy w duchu. Jesteście błogosławieni. Ci, którzy się smucą, jesteście błogosławieni. Pocieszeni będziecie. Ci tacy niezauważalni, posiądziecie ziemię. Będziecie właścicielami czegoś. Co się w innym głowie nie mieściło, bo jesteście tak jakoś pod butem wszystkiego, że ani teraz nie widać. A tu nagle będziecie na samej górze. u wszystkich. Oni tego nie chcą. Ale Bóg daje takie błogosławieństwo. Cóż zrobisz? Po prostu chodzi o to, że Bóg chce nam odwrócić, przybliżyć syna do ojca, ojca do syna. Błogosławieni, którzy łakną prawdą sprawiedliwości. No trzeba łaknąć i pragnąć. Pragnącemu dam powody żywej. Będą też tak samo miłosierni, czystego serca, pokój czyniący. I wszyscy, którzy cierpią prześladowani. No i ten Malachiasza, bo to jest tylko parę kartek, odwracamy do Starego Testamentu, ostatnie słowa. Przeczytam to, co mówiłem wcześniej. 23 wiersz, 24, ostatnie wiersze Starego Testamentu. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Będzie przybliżał się koniec. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Aby, gdy przyjdę, nie ogłożył ziemi klątwą. To jest nasz obowiązek. Bo jeżeli tego się nie uczyni, to klątwa się rozpocznie od nas samych. Nieszczęśliwe życie, niepojednanie z Bogiem, rozbite małżeństwa, domy i rodziny zniewane. Jeżeli tej miłości doskonałej w nas nie będzie. No i tutaj w objawieniu Jana na koniec jest właśnie o bojaźliwych, że dla nich udziałem będzie ta druga śmierć, ale to już nie jest ta śmierć, którą znamy. Jest to śmierć niebytu, szczęśliwości. Jest to śmierć, która i w myślach, i w rzeczywistości oddziela nas całkowicie od Boga i Jego świętości, i o marzeń, i o nadziei, o niebie, bo tamci ludzie nie będą mieli żadnej nadziei, ani wiary, ani miłości pochodzącej z Boga, tylko ta cielesna, która jest egoistyczna dla nich samych. A za życia byli bojaźliwi, niewierzący, skalani, zabójcami, przetecznikami, czarownikami, bogowcami, wszystkich kłamców. Będzie to jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga, to jest oddalenie od Boga, śmierci i boleści. Jak to Jezus mówił, a czytamy u proroka, że ogień ich nie zgaśnie i robak nie zmieni. To właśnie jest ta śmierć, gdzie nie będzie można tak naturalnie umrzeć, jak teraz tutaj mamy na napisie. To wszystko Bóg nam będzie Bogiem, a my będziemy Jego synem. Chciałem się tym podzielić słowem. Bardzo lubię mówić o niebie, bardzo lubię mówić, a bardzo rzadko mówię, a lubię. Bardzo lubię o chwale Bożej, o uczuciach, o romantyzmie pochodzącym z nieba, nie tym, co jest z ciała. Bardzo to lubię. Kiedyś, jak byłem w świecie, czy taki nierozumny, mało czytałem Biblii, mało się modliłem, mało chciałem słuchać. Romantyzm zwiętym cielesnym. A teraz jestem uszczęśliwiony mówieniem o tym, co jest w górze. Podnosić głowę do góry, gdzie pomoc przyjdzie. I o tym, co jest w górze. Jest to wspaniałe. I teraz potrzebuję od was modlitwy, jak i mojej dla was, żeby trwać w tym i rozwijać to, co dobre. Bo jak ja to powiedziałem teraz, jest to powód do pychy i dumy i moich ust i mojego ciała. I diabeł będzie atakował. Ale wyznać to trzeba. Kim jest dla mnie Jezus? To dla mnie jest wspaniałe. Jan Chrzciciel powiedział, że dla mnie pełną radości to jest mówić o oblubieńcu i słyszeć głos oblubieńca. I to jest pełnią. To nie jest czymś takim jakimś namiastkowym. Jest to pełnia. Dlatego dla nas też podać się pełnią strach. Ale boimy się jako ludzie wyrazić to, że tak jest. Bo boimy się, że potem będziemy za to odpowiadać, żeśmy się wywyższyli, czy chwałę, czy pychę jakąś okazali. Dlatego jest modlitwa współ, braci, sióstr, aby diabeł nie miał dostępu, aby w tym wytrwać. Ale trzeba wyznać, jak kocham Jezusa, jak to dla mnie jest wspaniałe, jak ja o tym lubię mówić. Czym to jest dla mnie? I wtedy wszystkie rzeczy, które będą przychodziły do mnie, negatywne, cielesne, nie będą miały znaczenia do tej miłości, do tej duszy, która przebrnęła, do drugiej duszy, która jest w Bogu, w Jezusie Chrystusie. To jest najistotniejsze. Będziemy wtedy walczyć o to. Będziemy się wspierać, bojować. Nie pozwolimy jednej i drugiej osobie uciekać. Czasami ludzie pomyślą, że ja za mało jeżdżę, za mało dzwonię. Ja nawróciłem się w taki sposób, jak ja traktuję ludzi. Do mnie osobiście przemówił Bóg. Mnie osobiście zbawił Bóg. Nie kaznodzieja. Nigdy do Boga nie przyprowadzał. Ja to po prostu ja to spełniam. To, że ja, czy ja dzwonię, czy ja listy nie piszę, czy ja nie przyjeżdżam, to nie znaczy się, że nie miłuję. Bo jeżeli Bóg kogoś nie pociągnie, wszystkie zamiary są marnością. Jeżeli Bóg nie pociągnie do Chrystusa, powiedział Jezus, nikt do mnie przyjść nie może. Ja po prostu chcę, żeby Bóg przyciągnął. Wtedy się więcej modlę. Modlę się. Ta osoba to może odczuć, ale nie od kogo. A może Bóg jej objawi od kogo. Nie jest ważne. Ważne jest, żeby ta modlitwa zniszczyła, nie pozwoliła na zasadzki diabelskie do tej osoby. Aby ją podział duchu. Jesteśmy mocarzami, królami, siłami, bogami. Jak pisze, że bogami jesteście, to psalmista Dawid, Jezus to powiedział. A dlaczego się o to upieracie, czy ja Bożym Synem? Przecież pisze w Biblii, w zakonie o was, że bogami jesteśmy. Bo to Bóg do tego się przyznaje i Bóg mocą swoją czyni. Bóg nas czyni tymi królami nad tym wszystkim. Że są pokoleni wszyscy ci, którzy są nie nazwani jako nieprzyjaciele, ale jako ludzie złego, czyli ludzie diabła, czyli diabeł i jego słudzy. Do nich nie ma miłości. Jest modlitwa, która zniszczy wszelkie warownie diabelskie, wszelkie pułapki, zasadzki diabelskie. To jest modlitwa. Dlatego do modlitwy zachęcam, a jak ktoś jest obdarowany jak Samarytanin, tylko wiadomo, ta osoba jest potrzebująca była i pragnąca, ale który jeszcze cieleśni, jeszcze więcej, a to nie popsuje tej pracy duchowej, to każdy ma, jest narzędziem w ręku Bożym. Każdy Bóg używa. Ja w taki sposób działam. Muszę mieć konkretne polecenie w sercu, żeby zrobił cieleśnie. Dlatego gdyby ktoś się spodziewał czegoś innego, to wybaczcie. A powiedziałem to, żeby to było też jasne. Dobre zamiary, ale taki sposób życia. Bóg mnie wyrwał. To już często wspominam. Z plecakiem pełnym wina, z papierosami, nagromadzonymi pieniędzmi, z rocznej pracy i dziewczynami, żeby hulać. I Bóg mnie z tego wyrwał. Nie ludzie. Nie karcenie. Nie jakieś kajdany, że nie pozwoliły mi na to. Jezus Bóg mnie z tego wyrwał w pierwszym dniu. W pierwszym dniu wszystko zostawiłem. I odszedłem. Dlatego taką drogę Bożą znam. I taką chcę, żebyśmy byli do końca na spotkanie Boże pragnący. Wyciągający swoją dłoń, Jezu, ja pragnę, ja chcę. Nie dlatego, że pastor to mówił. Nie dlatego, że ktoś do mnie przyjeżdża i mnie namawia. Ja chcę. Przyjdź do mnie, Jezu. Tak przyjdę. Tak ci tam robię do Jezu. I każdy musi wyznać, tak, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdę. Tak powiedział Jezus. Amen.